Pochylmy jeszcze przez chwilę nasze głowy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas. Panie, że jesteś pośród nas. Panie, Ty też mówisz do naszych serc. Mówiłeś do tej pory i dalej mówisz. Otwieramy przed Tobą nasze serca, Panie. Duchu Święty, proszę Cię, abyś pomógł nam się skupić, wsłuchać w to, co Ty będziesz mówił. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś naszym wsparciem, że to Ty działasz. I Panie, dalej we wszystkim i za wszystko niech Tobie będzie chwała. Alleluja. Amen. Witam jeszcze raz Was ciepło tu serdecznie. Witam wszystkich, którzy są online, którzy dotrą też do nas. Niech nam dobry Bóg błogosławi. Proszę o pierwszy slajd. Wielu znawców sztuki uważa, że najpiękniejszą rzeźbą jest postać biblijnego Dawida, Michała Anioła. Przedstawia ona Dawida tuż przed walką z Goliatem. Michał Anioł pracował nad nią ponad 3 lata. Posąg ma ponad 5 metrów. To jest mniej więcej tyle, ile od tej podłogi do sufitu. Przemierzyłem dzisiaj. I można go oglądać we Florencji. Giorgio Vasari, pierwszy biograf artystów epoki renesansu, tak pisał o posągu. Był to prawdziwy cud, aby ożywić złom marmuru zaliczany do martwych przedmiotów. Kiedy dzieło skończono i ustawiono, odsłonił je Michał Anioł i prawdą jest, że przewyższyło ono wszystkie współczesne i starożytne rzeźby, zarówno greckie, jak i rzymskie. Dawid powstał z pojedynczej bryły marmuru, z której Michał Anioł zdejmował kolejne warstwy, aż do ujawnienia tego, co się w niej kryło. Ciało biblijnego bohatera jest szczupłe, ale muskularne. Na dłoniach widoczne są żyły pulsujące pod skórą. Na twarzy widać skupienie przed walką. Michał Anioł ukazał doskonałość ludzkiego ciała, idealne proporcje i piękno. To w przybliżeniu. I jeszcze jedno zdjęcie w przybliżeniu. Tematem dzisiejszego przesłania jest objawianie się synów Bożych. W Piśmie Świętym czytamy: bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Synowie Boże, o których tu mowa, to dzieci Boże. Mowa tu o tym, że stworzenie, czyli świat przyrody i całe stworzenie, włączając w to aniołów, cierpliwie oczekuje objawienia się synów Bożych. Czyli na moment, gdy dzieci Boże zostaną w pełni uwolnione i objawione w swym chwalebnym stanie. Zwrócę Waszą uwagę, że przyoblekanie się w chwałę Bożą nie jest jedynie naszą prywatną sprawą, ale jest ściśle powiązane z powszechnym odnowieniem. W dzisiejszym kazaniu powiem o koniecznych warunkach ujawniania się w nas Bożej chwały. Zatem do dzieła. Nasi rodzice w ogrodzie Eden byli przyobleczeni w Bożą chwałę. Chociaż byli nadzy, byli przyobleczeni. Przyobleczeni w Bożą chwałę. Byli pełni dostojeństwa, majestatu, prawdy, czystości i godności. Z powodu grzechu umarliśmy duchowo, a nasze serca stały się kamienne. Staliśmy się jak synowie Boży pogrzebani w rozpadlinach skalnych. Z powodu grzechu zostaliśmy pozbawieni chwały Bożej. Inni artyści uwieczniali Dawida odcinającego Goliatowi głowę, albo trzymającego głowę wysoko, głowę Goliata, albo rzucającego w niego kamieniem. Michał Anioł pod swoim dłutem wyrzeźbił postać nagą. I nie ma ona nic wspólnego z pornografią. Być może, tak sobie myślę, chętnie bym go zapytał, gdyby żył, ale być może zapragnął on pokazać człowieka sprzed upadku, okrytego Bożą chwałą. Alleluja. Kto wie, może tak właśnie było. Według Pisma Świętego każdy, kto chce przywdziać, oglądać chwałę Królestwa Bożego, musi się na nowo narodzić. Nie wystarczą dobre uczynki, nie wystarczy ludzkie sprawiedliwe życie. Człowiek musi się na nowo narodzić, aby mógł być przyodziany w chwałę Królestwa Bożego. I jak mówi Pismo, gdy człowiek uwierzy, że Jezus jest Synem Bożym, gdy taki ktoś opamięta się ze swoich grzechów, wyznaje Bogu i zapragnie być uczniem Chrystusa, Bóg, dobry Bóg w swojej odpowiedzi posyła słowo, w wyniku którego duch człowieczy, jego duchowe serce zostaje ożywione i taki ktoś staje się dzieckiem Bożym. W akcie nowego narodzenia i tylko w tym akcie Bóg łamie nad nami moc grzechu. Jak mówi Pismo, od tego momentu grzech nad nami nie panuje. Mamy prawo mu się sprzeciwić, a on od nas odejdzie. W momencie nowonarodzenia Bóg usuwa wstyd z naszego czoła. Zabiera serce kamienne i daje mięsiste. Jak mówi Pismo, dodatkowo okrywa nas szatą zbawienia i płaszczem sprawiedliwości. Zostaliśmy pokochani, przyjęci, usprawiedliwieni i usynowieni. Alleluja. Bez nowego narodzenia jesteśmy jak utykający atleta. Po części jakby nosimy w sobie Boże podobieństwo, ale ono jest wykrzywione. I to podobieństwo do Boga pozostaje pogrzebane gdzieś, może w kamieniołomie, w jakichś rozpadlinach skalnych. Dużo wcześniej, zanim powstała rzeźba Dawida, Michał Anioł jako chłopiec sterminował u doświadczonych rzeźbiarzy. Słuchał ich nauk i rad. Nie miał łatwego dzieciństwa. Umarła mu mama, gdy miał 6 lat. Chociaż pochodził z szanowanego rodu, to jednak bieda zaglądnęła w tą rodzinę. Bycie rzeźbiarzem wtedy było ciężką charówą. To taki rzemieślnik, nic wspólnego z artyzmem wtedy nie miało to. Młody chłopiec uczył się od tych, którzy już jakąś wiedzę posiadali. Potem studiował architekturę i anatomię człowieka. Pozwolono mu nawet na dokonywanie potajemnie sekcji zwłok. Michał Anioł poznał każdy mięsień, każde ścięgno, każdą kość. Zrozumiał zależności pomiędzy nimi. Wewnętrzne emocje człowieka, jego stan psychiczny potrafił transponować na jego mimikę i postawę ciała. zanim zabrał się do roboty, musiał zapoznać się z właściwością materiału, nad którym miał pracować. Nie mamy co do tego wątpliwości, że Michał Anioł rozumnie walczył z powierzoną mu materią. I z pewnością nie walił młotem przypadkowo na oślep. Z pewnością nie wchodził po rusztowaniu po dwóch głębszych. Dlatego, że jeden nieopatrzny ruch mógłby zniweczyć całe dzieło. Podobnie i nasza duchowa walka nie jest przypadkowym biegiem. Ona ma swój cel i swoje zasady. I potrzebujemy je poznać. Potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób biec, walczyć. Gdy zapaśnik staje do walki, musi wiedzieć, jakie są zasady walki. Apostoł Paweł napisał, że mamy powierzać się Bogu jako przejaw rozumnej służby. A przede wszystkim, jeśli pragniemy służyć Bogu, potrzebujemy znać Jego wolę. Bóg coś chce. Bóg czegoś oczekuje, Bóg coś lubi, czegoś nie lubi. Każdy z nas ma swoje upodobania. Coś lubimy, czegoś nie lubimy. Jeżeli ktoś chce wyjść nam naprzeciw, to dobrze by było, gdyby poznał nasze oczekiwania. Zatem i my, jeśli pragniemy rzeczywiście służyć Bogu i sprawiać Mu przyjemność, potrzebujemy dowiedzieć się, co sprawia Mu przyjemność. Co Go cieszy? W czym ma upodobanie? Gdzie lubi bywać? A gdzie po prostu czuje niesmak? Bo nie wystarczy tylko kogoś nakarmić. Dobrze jest, jeżeli chcemy mu sprawić przyjemność, żeby to była jakaś nawet estetyczna uczta, prawda? Podajemy to, co ktoś lubi. A są też takie pokarmy, na które człowiek reaguje alergicznie przecież. Więc potrzebujemy wiedzieć, w czym Bóg ma upodobanie. Czy wiemy o tych sprawach? Okej. Okay. Powiedzcie mi, niech padnie kilka propozycji. W czym Bóg ma upodobanie? Co miłuje? Co lubi? Gdzie chętnie przebywa? Gdzie chętnie się pojawia? Jakieś propozycje? Słucham. Bóg miłuje prawdę. Tak jest. Otwartość i szczerość. Posłuszeństwo. Bóg ma upodobanie w posłuszeństwie, jest napisane, tak? Tak jest. Miłosierdzie. Kogo Bóg miłuje? Miłuje swojego syna. Oto mój syn, który ma upodobanie. Ale miłuje wszystkie swoje dzieci. On się cieszy, gdy może widzieć, jak jego dzieci przychodzą do niego. Tak, słucham jeszcze, tak? Bóg, jest napisane, miłuje ochotnego dawcę. To są konkretne sygnały. I jeszcze jakieś propozycje. Gdzie Bóg lubi przebywać? Bóg lubi przebywać w chwałach swojego ludu. On o tym powiedział. Chętnie przyjdę. Gdzie jeszcze Bóg przychodzi? Gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu się spotka, On tam przyjdzie. To są Jego słowa, to są Jego upodobania. Czy coś jeszcze? Bóg miłuje swój Kościół. Bóg ma upodobanie w naszych publicznych aktach sprawiedliwości. Podoba Mu się nasza wiara. A bez wiary nie można Mu się podobać. Podoba Mu się, gdy Mu ufamy. Bóg jest poruszony, gdy w trudnych sytuacjach ufamy Mu. Z pewnością Bóg jest dotknięty w swoim sercu, gdy widzi, że rozumiemy, mamy przekonanie, że On wie lepiej o nas niż my sami, że chce dobra dla każdego z nas. Podoba Mu się, gdy uznajemy, że On wie, co jest najlepsze dla naszego życia. Potrzebujemy wiedzieć o tym wszystkim, Jeśli chcemy żyć na Bożą chwałę, jeśli chcemy dobrze żyć, dobrze służyć, bo można być gorliwym, ale może być to też gorliwość nierozsądna. Można życie swoje złożyć w ofierze i nic po tym by było, gdyby nie wiedzieć, czego Bóg oczekuje w tym wszystkim. Okazuje się, że w naszej duchowej walce potrzebujemy również znać zakusy złego. Nie możemy być jak chłopcy we mgle. Jest pokusa. Jeśli przyjęta, zrodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Mówi Pismo. Przebaczajcie, aby was diabeł nie kusił. Potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać naturę naszych myśli. Pismo mówi, każdą myśl poddawajcie pod posłuszeństwo Chrystusowi. Więc jeśli chcę dobrze biec, nie mogę słuchać rad wszystkich. W lewo, w prawo, do tyłu, w tył, wzrok padni. Ja muszę słuchać tego, kto ma prawo mówić do mojego życia. I kto zna właściwy cel. Nie biegniemy na oślep. Jak mówi Pismo, nie uderzamy w powietrze. Nie chodzi o show, nie chodzi o jakąś dynamikę materii fizyczną. Chodzi o to, by wiedzieć, że każdy nasz krok jest uzgodniony z Duchem Świętym. Czytaliśmy na początku, Bóg ma upodobanie w naszej drodze, ale wtedy, kiedy ona jest w Chrystusie, kiedy jest w Bogu, w Duchu Świętym. Prorok Ozeasz napisał, że Boży lud ginie, gdy brak mu poznania. Nie wystarczy chcieć dobrze. Potrzebujemy mądrości od Boga, a ta przychodzi przez Słowo Boże. I Pismo mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi do Boga. A Bóg mu ją da bez wypominania. I nie w taki sposób, masz głupcze. Bóg przyjdzie, udzieli mądrości szlachetnie, dyskretnie, jakby po kryjomu i pozostawi nas z takim wrażeniem, jakbyśmy sami na to wpadli. I Bóg ma upodobanie, gdy nas podnosi do dojrzałości, szanując naszą wolę, podpowiadając nam i ciesząc się, gdy dokonujemy właściwych wyborów. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza tak. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Po to Chrystus powołał swoich uczniów, aby z Nim byli i aby słuchali, co On ma im do powiedzenia. Wtedy, jak i zawsze i dzisiaj, jest wiele koncepcji na życie. Nie każda droga prowadzi do Boga. Jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Chrystus Jezus, Chrystus Pan. I to Jego słowa mają tą adekwatną rangę. Sam Chrystus o sobie powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem. Więc uczniowie Chrystusa byli z Nim, z Chrystusem, dzień i noc. Dowiedzieli się od Niego praktycznie wszystkiego, co trzeba do życia i pobożności. Dowiedzieli się o randze miłości do Boga i bliźniego. Dowiedzieli się o miłosierdziu, o sprawiedliwości, o pokorze. Dowiedzieli się, na czym polega natura autorytetu duchowego. O fundamencie, na którym trzeba budować i o fundamencie, na którym nie wolno budować. Dowiedzieli się o zależnościach pomiędzy szukaniem Królestwa Bożego, a doświadczaniem, zaspokajaniem codziennych potrzeb. Uczyli się o mocy przebaczenia i zależności pomiędzy nieprzebaczeniem a popadaniem w sidła diabelskie. I o wielu innych sprawach. Praktycznie to, co jest najważniejsze, usłyszeli od Chrystusa. Natura Bożego Słowa jest taka, że gdy ono jest posłane, nie wróci do Boga, zanim nie wykona pracy. Natura Bożego Słowa jest taka, że ono nie tylko wprawia w drgania powietrze albo porusza serce, ono zawsze wykonuje pracę. A jeśli człowiek odrzuci Boże Słowo, to odrzucone Słowo osądzi go w dniu ostatecznym. I tam wykona pracę. Dlatego Bóg mówi. Bóg mówi w różny sposób. Dał swoje Słowo, a najpełniej przemówił przez swojego Syna. Alleluja. Dlatego, że samo poznawanie Bożego Słowa jest czymś nieodzownym, ale niepełnym, jeśli zabraknie wykonania tego Słowa. Bo co by było, gdybyśmy stanęli przed lustrem, mówi Pismo, zobaczyli swą zabrudzoną twarz i odeszli nic nie robiąc? To byłoby bez sensu. Po coś tam stanął? Chyba po to, aby coś ze sobą zrobić przecież. Więc nieporozumienie, jeśli słuchamy, co Bóg mówi i nic z tym nie robimy. Ale piękne jest to, że Bóg daje i chcenie, i wykonanie. To nie jest tak, że Bóg bierze nas za olszewkę i mówi rób, 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 bądź mi posłuszny. Nie. Bóg zaprasza nas na kawę, Bóg zaprasza nas na ciacho, Bóg zaprasza nas na nabożeństwo, Bóg zaprasza nas w plener, gdziekolwiek. I mówi do nas, zobacz synu, jakie to piękne, zobacz, samo rośnie, a dlaczego ty się tak troszczysz? Dzień ma dość utrapień, zobacz na liwie polne, nie przędą, nic nie robią, a Salomon nawet nie był tak odziany w swojej krasie jak one. Popatrz na wróble. Właściwie to gdzie one są już tutaj? Nie ma wróbli, po prostu zginęły. Popatrz na ptaki. Więc Bóg w sposób szlachetny przychodzi, by nas podprowadzać, by pokazywać nam piękno, te ważne zależności, abyśmy to zrozumieli i doszli do takiego przekonania. Tak to ja, to warto się nawrócić dla tej sprawy. Tak, to warto zmienić swoje podejście do tej sprawy. Tak, ja tego chcę. Więc co robisz, gdy dowiadujesz się, jaka jest wola Boża? Jak ci to brzmi, żeby wykonywać Bożą wolę? Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tam niech twoja wola będzie jak w niebie, tak i na ziemi. Jak ci to brzmi? Czy czujesz się, jakbyś wypowiadał słowa przymuszonego niewolnika? Czy myślisz o tym jako zaproszenie do tego, by Jego Królestwo manifestowało się w twoim życiu? Więc co robisz, gdy czytasz Boże Słowo, gdy słuchasz Bożego Słowa? Co z tym robisz? Prosty przykład. Kto uwierzy i da się ochrzcić, zbawiony będzie. Uwierzyłeś? Czy dałeś się ochrzcić? Jeśli dałeś się ochrzcić, to znaczy, że słuchasz i wykonujesz Boże Słowo. I super, niektórzy przygotowują się do chrztu. Jeśli Pismo Święte mówi, aby mieć ze sobą społeczność, to co z tym robimy? Jestem zachęcony, gdy widzę, jak ostatnio grupy pączkują, gdzie kobiety, mężczyźni, Boży spotykają się, by się inspirować, by służyć Bogu, by poddawać się Mu, by życie ich się zmieniało. Pismo Święte mówi, by nie rezygnować, nie unikać wspólnych spotkań. Na przykład jak to nabożeństwo, ale by brać w nich udział. Po co? By się nawzajem zachęcać. By dodawać sobie nawzajem otuchy. Jest konkretny cel. Tu nie chodzi tylko po prostu, że przychodzę jak do teatru. Więc czy już dzisiaj kogoś zachęciłeś i dodałeś mu otuchy? Przyszedłeś na nabożeństwo. Powiesz, pastorze, nie udało mi się, bo wpadłem tak po prostu prawie z dzwonkiem. To może przyjdź 5 minut przed dzwonkiem. Albo 10, albo 15. Spotkasz kogoś, porozmawiasz, pomodlisz się o usługujących dzisiaj. Teraz słuchamy, każdy z nas czerpie dla siebie. Ja tu staję w Jego imieniu i chcę was inspirować. Modlę się, ufam, że Duch Święty wykonuje swoją pracę. I po nabożeństwie możemy dalej być dla siebie otuchą. Oczywiście czasami musimy wyjść, bo mamy jakieś plany, to jest zrozumiałe, nikt nikogo tu nie sprawdza, nie mamy policji zborowej. Ale jeśli jest kawa, jeśli są bracia i siostry, to jest wszystko, aby móc być dla siebie zachętą i otuchą. Czyż nie prawda? To jest piękne. Dobrze was widzieć po nabożeństwie, gdy po prostu jesteście, cieszycie się, śmiejecie się, śmiejemy się, rozmawiamy. Gdzieś tam ktoś nakłada na kogoś ręce i modli się, coś tam się dzieje. To są piękne rzeczy. Więc jeśli jesteś tutaj, to nie siedź tak po prostu jak sobek. Po prostu, bo Biblia coś mówi o celu tego, co robimy. To nie jest tak, biegną, to biegnę. Może kiedyś w stanie wojennym, co dają? No papier toaletowy wyrzucili. I biegnę po prostu. Staję w kolejce, nawet nie wiem za czym. Nie, po prostu ja wiem, dlaczego tu jestem, dlaczego to robię, dlaczego podnoszę ręce, dlaczego chwalę Pana, dlaczego pomimo tego, że mnie boli, że czeka mnie jakaś trudna decyzja, uwielbiam mojego Boga i wyznaję, że On jest Panem i Królem. Rozumiem. Znam Jego wolę, znam Jego serce. Aleluja. To proste, umiłowani. Popatrzcie. Bóg nie komplikuje nam życia. Przeciwnie, upraszcza je, rozjaśnia i przeobleka w chwałę. Otrzymane objawienie i poznanie ma sens tylko wtedy, gdy jest połączone z posłuszeństwem. Jeśli nie bardzo chcemy wykonywać Bożego Słowa, Bóg przestanie do nas mówić. Po co mówić? Jeśli już wiem, co On chce, to Panie, nie modlę się o to, pokaż mi więcej. Zrób to, co wiesz. Bóg da ci więcej. Bóg da ci więcej. Więc co masz zrobić jeszcze teraz w najbliższym czasie? Co Duch Święty mówi do ciebie? Zrób to. Zrób to. Słuchajcie, przed Michałem, aniołem, jeszcze dwóch innych rzeźbiarzy podejmowało się wykonania tego zadania. Ten potężny blok kamienny, marmuru, leżał tam już od kilku lat. Ale się wycofali. Jeden uznał, że materiał jest niestabilny, drugi tam miał jakieś powody swoje. Nie pasowało, coś im nie pasowało. Natomiast Michał Anioł kazał postawić pionowo ponad 5-metrowy blok skalny, zbudował wokół niego rusztowanie, a potem każdego dnia przez 3 lata walczył z baterią. Wyczytałem, że pod koniec jego pracy, a było to w styczniu 1504 roku, kiedy 6-tonowy posąg był niemal gotowy, jeden z wyższych urzędników papiewskich przyszedł, popatrzył i powiedział, że Dawid ma za duży nos. Michał Anioł, nie wiem z jakim nastawieniem, bo wiecie, jest dwóch synów. Jeden mówi, Panie, pójdę i nie poszedł. A drugi nie, ale potem w końcu poszedł. Tak czy owak, Michał Anioł w jedną rękę wziął dłuto, w drugą młot, wspiął się po rusztowaniu i skrócił nos swemu posągowi. Co więc robimy, gdy Duch Święty na przykład mówi nam, że przez kogoś albo nie wiem, gdzieś do nas zaczyna docierać, że zadzieramy nosa. Co z tym zrobimy? Czy się tym przejmiemy i zgodzimy na odrąbanie tego, co nie przystoi Synowi Bożemu? Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że słowa Chrystusa raz po raz konfrontowały ich z ich nieprzemienioną naturą. Z chęcią wywyższania się, z niewiarą, z ich uporem, ze strachem albo z ignorancją i powierzchownością. I myślę sobie, że za każdym razem, kiedy do tego dochodziło, Chrystus jakby brał dłuto i młot i chciał odsłonić, usunąć następną warstwę, niepotrzebną warstwę z ich życia. Dlaczego? Dlatego, by wyrzeźbić w nich doskonałe kształty Bożych synów. Alleluja. Myślę, że klasycznym przykładem kształtującego się Syna Bożego jest, czy właściwie był, apostoł Piotr, który na jakimś etapie był przekonany o swojej sile i mocy niezawodności. Uznał i publicznie to ogłosił, że jeśli idzie o niego, to ze względu na Chrystusa jest gotów pójść do więzienia. A gdyby trzeba było, to nawet na śmierć. Jezus mu mówił, że on nie jest taki. Piotr nie słuchał. Czasami sam Chrystus mówi do człowieka, człowiek nie słucha. Czasami osła człowiek Bóg posyła. Czego potrzebujemy, aby posłuchać tego, co Bóg do nas mówi? Więc Piotr nie przyjmował do wiadomości, że zadzierał nosa. Trochę to śmieszne, ale dla Piotra otrzeźwieniem był kogut, który zapiał 3 razy. Dopiero wtedy Piotr wejrzał w samego siebie i się opamiętał. Co dla nas jest otrzeźwieniem? Co dla mnie jest otrzeźwieniem? Mówię to też do siebie samego, co mówię. I oby nam wystarczyło Boże Słowo. Jak mówi Pan w psalmie 32, pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz pójść. Moje oko spocznie na Tobie. Poprowadzę Cię. Ale zaraz dodaję, nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem lub uzdą trzeba wstrzymywać. Więc oby tak było. To jest naszym pragnieniem przecież, siostry i bracia, by wystarczyło nam Boże Słowo, aby być gotowym na zmiany. Czy Piotr był zły? Nie. Piotr był szlachetny. Jak marmur jest szlachetny. Ale był w trakcie obróbki. Tak jak każdy z nas w trakcie obróbki jest. Gdy patrzę na was, widzę wspaniałych ludzi. Jesteśmy szlachetni, uszlachetnieni przez Pana, ale jesteśmy w trakcie obróbki. Alleluja. I to jest dobry proces. Ale my, patrzę znowu na siebie, przyzwyczailiśmy się do swoich kształtów. Oswoiliśmy je, a nawet pokochaliśmy. I gdy się nam mówi, że coś powinno się w nas zmienić, odczuwamy wewnętrzny bunt, sprzeciw. To jest naturalne. Nie chcemy stracić części samego siebie. Dlatego niekiedy zmiany nas kosztują i bolą. Ale jeśli się im poddamy, one zawsze są uwalniające i uzdrawiające. Alleluja. Więc powtórzę, w czym, siostro i bracie, przyjacielu, dzisiaj potrzebujesz poddać się Panu. Zmierzamy do końca, jak widzicie. Ostateczne i pełne objawienie się Synów Bożych nastąpi w czasie zmartwychwstania albo pochwycenia. To w przypadku tych, którzy wtedy pozostaną przy życiu. Zgodnie z tym, co Pismo mówi, oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. A w innym miejscu Pismo mówi: drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. A wraz z tym nastąpi odnowienie wszechrzeczy i będzie nowe niebo i nowa ziemia. Umiłowani, to jest ekscytujące, że ta ostateczna, pełna, doskonała przemiana nastąpi wtedy, kiedy popatrzymy na Pana twarzą w twarz. Kiedy spotkamy się z naszym umiłowanym, dla którego powierzyliśmy, któremu powierzyliśmy wszystko, dla którego poświęciliśmy wszystko, dla którego uczymy się żyć, któremu pragniemy służyć, który jest miłością naszego życia. Kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz. To jest niezwykłe. Gdy pierwszy Kościół o tym mówił, to tęsknił za powtórnym przyjściem Chrystusa. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Dlatego Pismo Święte mówi, gdy myślicie o tym, bracia i siostry, bądźcie stali, niewzruszeni. Bądźcie pełni zapału dla Pana, wiedząc, że wasz trud w Panu nie jest daremny. Bo nastąpi dzień, kiedy ta ostateczna warstwa tego skażenia, tego zniszczenia w nas zostanie usunięta i będziemy wolni. I przestanie nas strzykać. Przestaniemy mieć zawroty głowy. Tam nie będzie deformacji ciała. Tam będzie wolność od jakiegokolwiek ograniczenia. Po to, aby w wolności i w radości służyć Panu. Wypełniać zadania, które nam zleci. To jest piękne i niezwykłe. Kiedy, mało powiedziane, będziemy jak półbogowie greccy. Mało powiedziane, że będziemy tak dostojni jak posąg Dawida spod dłuta Michała Anioła. Będziemy ożywieni Bożą mocą i przywróceni do godności synów Bożych. Jak mówi Pismo, teraz widzimy to jakby przez zasłonę. Pochwyciliśmy, ale jeszcze nie do końca. Zostaliśmy pochwyceni. Umiłowani, to jest niezwykłe. To jest piękne. Dlatego mam nadzieję, ufam, że Duch Święty dał mi to słowo, które przeżywałem, o którym myślałem i które dzisiaj wam dałem, przyniosłem, zrodziłem niejako, może powiem, po to, by nas zachęcić do tego, byśmy byli wytrwali w naszym biegu, byśmy nasze opadłe ręce podnieśli, kolana wyprostowali, jeśli potrzebujesz dzisiaj tego usłyszeć, to właśnie mówię dzisiaj w imieniu Pana, abyś podniósł swoje życie, abyś otrzepał się z tego kurzu i abyś powierzył Mu się do końca, na nowo, a może po raz pierwszy. Aleluja, aleluja. Za chwilę będziemy się modlić. Podsumujmy. Grzech boleśnie pozbawił nas chwały Bożej. Ale dobry Bóg przewidział dla nas możliwość ratunku i rozwiązał problem grzechu. Umiłowani, grzech już nie jest problemem. Bóg w Chrystusie rozwiązał problem grzechu. Dzięki Chrystusowi możemy się na nowo narodzić i wejść w przestrzeń Królestwa Bożego i doświadczać namiastki, póki co jeszcze namiastki chwały Jego Królestwa. Mamy zadatek ducha, a kiedyś otrzymamy pełne dziedzictwo. Poznawanie i wykonywanie Bożego Słowa wyprowadza nas na wolność i obleka w chwałę Bożego Królestwa. Natomiast ostateczna nasza przemiana nastąpi w momencie zmartwychwstania oraz w momencie pochwycenia. Alleluja. I naszym dobrym zwyczajem wyświetlam pytania, które wam chcę zostawić. One są też wydrukowane tam na kartce. Można się w nie zaopatrzeć. Będą one też pod tym kazaniem na naszej stronie. Pytanie, czy masz w sobie świadectwo nowego narodzenia? Duch Święty bez przerwy mi przypomina o tych, którzy jeszcze tego nie doświadczyli. Wiem, że przede wszystkim mówię do Kościoła. Ale skoro Chrystus dla jednego człowieka przeprawił się na drugą stronę jeziora i to nie był dobry człowiek, to był bardzo zły człowiek, to chcę pilnować tego, aby na nabożeństwie padało wezwanie o nawrócenie. Możesz się na nowo narodzić, możesz otrzymać nowe życie. Jeśli uwierzysz, opamiętasz się, wyznasz swoje grzechy i postanowisz być uczniem Chrystusa, możesz się pomodlić, spotkać po nabożeństwie, jakkolwiek możesz tego doświadczyć. Moje drugie pytanie. Czego cię ostatnio Duch Święty uczy i do czego cię wzywa? To są dobre rzeczy. To, czego On uczy i do czego wzywa, to są dobre rzeczy. Czy jesteśmy Mu posłuszni, czy jestem Mu posłuszny? I tak na szybko jeszcze, to już poza tymi pytaniami, to sobie tak dałem. Sporządź listę rzeczy, które podobają się Bogu. I też taką, w której napiszesz, co się Bogu nie podoba. Niech ta lista gdzieś się rodzi, dzisiaj, jutro, pojutrze. Nie wiem, powiesz sobie ją przy biurku, na lodówce, dopisuj. Zróbcie to razem z mężem, z żoną, z dziećmi. Zróbcie to. Troszeczkę to zrobiliśmy dzisiaj na nabożeństwie. Zrób to. Nie musisz, ale proszę. To fajna, dobra rzecz. Alleluja. A teraz chciałbym, abyśmy się mogli razem pomodlić. Bardzo proszę, powstańcie. Zacznę od początku. Jeśli ktoś jest na tej sali albo mnie słucha i nie ma świadectwa nowonarodzenia i pragniesz je mieć, to wzywam Cię w imieniu Chrystusa Pana. Opamiętaj się ze swoich grzechów. Uwierz w to, że dzieło Chrystusa jest doskonałe. Wyznaj swoje grzechy, swoją grzeszność. Przeproś Pana i zaproś Go do swojego życia. Poproś, aby stał się Panem Twojego życia. Ja kiedyś to uczyniłem. Miałem 16 lat. Chociaż wiedziałem, że jest Bóg i modliłem się wcześniej do Niego, to wiedziałem, że On nie jest moim Panem. Ale zrobiłem to i od tamtej pory On jest moim Panem. Wiem, że jestem Jego dzieckiem, Jego synem. Błogosławię Cię w imieniu Pana. Panie, modlę się o wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają w sobie świadectwa nowego narodzenia. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty przekonujesz o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Niech to teraz przyjdzie do każdego serca. Panie, niech nikt nie biegnie na oślep. Niech nikt nie poświęca swojego życia nie na właściwym ołtarzu. Niech nikt nie traci swojej młodości i starości. Panie, modlę się o każdą taką osobę, która mnie słucha. Panie, Ty przez swego Ducha Świętego dotykaj serc. I niech to słowo wykona dobrą pracę. Alleluja. Panie Jezu, modlę się o moje siostry i braci, stając razem z nimi w szeregu. Modlę się o to, abyś mówił do nas, pokazywał nam to, co chcesz w nas zmienić, co sprawi, że będziemy bardziej podobni do naszego Zbawiciela. I Duchu Święty, proszę Cię, abyś dał nam takie zdrowe, dobre, piękne pragnienie i wykonanie tego wszystkiego. Abyśmy nie tłumili Twoich wskazówek. Abyśmy za każdym razem, nawet jeśli trzeba, brali dłuto i młot, Panie, i odsuwali następną warstwę, która zasłania Twój obraz w nas. Błogosławię moje siostry i braci, Panie. Panie, abyśmy w tym czuli taką radość i wolność. I abyśmy się nie wycofywali, nie rezygnowali,
Alleluja. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Alleluja. Panie, proszę Cię, abyś objawiał nam swoje serce. Poddajemy się Tobie. Panie, dziękuję Ci za Kościół Betlejem, za moje siostry i braci. Dziękuję Ci za naszych przyjaciół. Jednocząc się z Kościołem, który masz w tym mieście i w tym kraju i na obliczu całej ziemi. I we wszystkim Tobie niech będzie chwała i cześć, bo jesteś jej godzien. Alleluja. Amen. Amen. Dziękuję.